Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Marek Siwiec, parlamentarzysta europejski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
A cóż pana sprowadza do Leszna? Słyszałem, że wystawa.
No i tak i nie. Wystawa to jest trzecia destynacja w Wielkopolsce. Wystawa, która pokazuje historię wybranych synagog, a że akurat w Lesznie jest obiekt, była synagoga tak wspaniale odnowiony, to ona ma tu szczególny wydźwięk. Natomiast staram się być w miarę regularnie. Spotykam się również z moimi współpracownikami, spotykam się z młodzieżą, z działaczami SLD. Taki, można powiedzieć, rutynowa gospodarska wizyta, jak to się kiedyś mówiło.
Myślałem, że unijni podatnicy płacą niezłe pieniądze kustoszowi.
Nie, to nie są, przecież ja nie zajmuję się działalnością wydawniczą, natomiast dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej tolerancja, współżycie różnych kultur jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Ta wystawa pokazuje jakiś element tego akurat wyzwania. Przecież to nie jest tak, że my jesteśmy wolni od tych wszystkich zmór przeszłości, a dla mnie mówienie prawdy o historii, również o tej historii, która była piękna, ale momentami była dosyć ponura wobec ludzi, którzy nigdy z tą historią nie mieli do czynienia, jest czymś naturalnym. To jest mały kawałek mojej działalności i proszę uspokoić podatników, że akurat ich pieniądze akurat w tym momencie na pewno nie są marnowane.
No bo podatnicy się zastanawiają, to zresztą jest pytanie, które zadaję wszystkim europarlamentarzystom, za co my wam właściwie płacimy, na przykład za ostatnio jakąś uchwaloną rezolucję, że klimat wpływa na dyskryminację kobiet, czy dyskryminacja kobiet wpływa na klimat, coś takiego?
Ale czy była taka rezolucja mówiąca o tym, że polityka, która wynika ze zmian klimatycznych, nie powinna wpływać na dyskryminację kobiet. Chodzi tutaj chociażby o rynek pracy i o gwarantowanie, że dostęp do tych wszystkich zielonych miejsc pracy będzie zagwarantowany również dla kobiet. Oczywiście
była brzmiana równie jak rezolucja, czy tam to prawo w sprawie bananów.
Po pierwsze, w sprawach bananów nigdy takiego prawa nie było. Zacznijmy od tego. Po drugie, czasami jak się wczytać w pełny tekst tej rezolucji, zastanowić się, jak ona brzmi w realiach innego państwa albo grupy państw, bo w Polsce to może brzmieć absurdalnie, gdy my dochodzimy do pod 20% bezrobocia w niektórych regionach. Oczywiście mówienie o tym, o zmianach, jaki ma wpływ na zmiany klimatyczne, na dostęp kobiet do rynku pracy jest czymś dosyć abstrakcyjnym. Więc ja wszystkim tym, którzy mają w tej sprawie wątpliwości, zalecam dwie rzeczy. Po pierwsze, zawsze dobrze mieć wątpliwości, ale dobrze też dopytać, co tak naprawdę poeta chciał powiedzieć przez tego typu dzieło. I my w większości, mówię tutaj o posłach, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że to ma sens. Bywają też takie rezolucje, które dopiero po naprawdę w głębszym wczytaniu się, skonfrontowaniu tego chociażby, co uchwalamy z normami, które obowiązują w innych krajach, dopiero się wtedy stają czytelne. No ale to jest kawałek rzeczywistości. Nie wszystko od razu musi być jak 2 plus 2 i 4.
A nie jest tak, że otworzycie te wszystkie takie rzeczy, żeby tylko udowodnić, że jesteście rzeczywiście bardzo potrzebni tej Europie i tej Polsce?
My nie mamy żadnego powodu, aby udowadniać swoją potrzebę, bo ta potrzeba została udowodniona przez życie. Parlament powstał po to, aby pełnić taką samą rolę kontrolną wobec rządu, egzekutywy, którą jest Komisja Europejska, jak Sejm w Polsce czy Bundestag w Niemczech. W związku z tym tłumaczenie, dlaczego akurat parlament istnieje, jest dość niewłaściwe, bo raczej jego kompetencje się powiększają, bo to jest instytucja wybierana w bezpośrednich wyborach, nie podejmuje działań abstrakcyjnych, podejmuje działania, które wynikają z jakiejś logiki legislacyjnej, ponieważ my współtworzymy prawo, mamy własną inicjatywę również, ale w większości wydajemy opinie do prawa, które proponuje komisja.
A na przykład do pompowania kolejnych miliardów Grekom?
To nie Parlament Europejski.
No widzi pan, o to chciałem. Jakąż funkcję kontrolną pełnicie?
Proszę posłuchać, nie Parlament Europejski, tylko to proponuje Rada. Ta legislacja, która będzie związana, bo to nie są pieniądze z Unii Europejskiej, to są pieniądze, które płacą kraje, które są w strefie euro. Tak długo, jak to nie są pieniądze Unii Europejskiej objęte budżetem Unii Europejskiej, Parlament Europejski nie ma nic do tego. My nie mamy nic do pieniędzy, które chcą wydać Niemcy, poza tymi pieniędzmi, które kierują do budżetu europejskiego. I dlatego my akurat w tej sprawie niewiele się wypowiadamy.
Ale nowy podatek to już jest wasza działka.
Nowy podatek jest nasza działka, bo te pieniądze mają wpłynąć do budżetu europejskiego. To jest podatek transakcji finansowych i to jest podatek, który na przykład będzie hamował tych wszystkich szaleńców, którzy potrafią w ciągu jednej nocy obracać tym symbolicznym, nie wiem, milionem euro po 100, po 200 razy, aż w którymś momencie trafiamy w jakąś czarną dziurę i te pieniądze nikną, jak to się już nieraz działo w różnych operacjach finansowych. Ten podatek powinien wzmocnić budżet europejski. To może być bardzo dobra wiadomość, dlatego że więcej pieniędzy w budżecie to jest więcej pieniędzy dla potrzebujących, w tym Polski.
Więcej pieniędzy wydartych z czyjejś kieszeni.
Tak, z tych, którzy tych pieniędzy mają w nadmiarze, dlatego że...
Zazwyczaj jest tak, że uchwala się nowe prawo, żeby zapobiegać albo zwalczać patologię, a odczuwają to w końcu zwykli obywatele.
Nie, ale chcę panu zwrócić uwagę, że jedyna instytucja, która... instytucje, które mają się dobrze w kryzysie, to są instytucje, które obracają pieniędzmi, nie towarami, to nie są producenci żarówek, sznurówek, butów, tylko to są ci, którzy zajmują się czystym pieniądzem i to jeszcze wirtualnym pieniądzem. My chcemy ograniczyć produkcję wirtualnego pieniądza. W związku z tym, jeżeli jedyny kraj, który w tej chwili jest przeciwko temu, mam nadzieję, że nieskutecznie, Wielka Brytania. Dlaczego? Dlatego, że 70% transakcji finansowych odbywa się w londyńskim City, więc jeżeli te pieniądze od nich trafią do przedsiębiorcy wielkopolskiego, to ja w tym nie widzę nic złego.
A to ma dotyczyć wszelkich przelewów.
No tak, tylko tak? Czym innym jest transakcja finansowa, polegająca na tym, że producent wymienionych wcześniej butów kupuje skórę, płaci za to ileś. To nie jest transakcja finansowa, tylko to jest zakup. A czym innym jest kupowanie akcji krótkoterminowych na giełdzie po to, żeby sprzedać, zamienić je na obligacje i coś jeszcze. Więc tu raczej chodzi o wyeliminowanie tego typu rzeczy.
A nie dotyczy to na przykład transakcji w Polsce ZUS-owskich, przelewania
nie.
pieniędzy?
Nie, ale to u nas to są... Otóż ilość tych transakcji się liczy. Ta transakcja ma być oprocentowana w wielkości 0,01%, czyli to jest 0,1 promila. Chodzi o to, żeby ograniczać, jeszcze raz mówię, te kręgi. Ten sam pieniądz
uderzy
w tych, którzy mówiąc, używając starego języka, bardzo, który kiedyś był skompromitowany, wraca to słowo z wielkim powodzeniem, spekulują po prostu.
Jeszcze chciałem zapytać pana posła o to, co jest przed wami, a przed wami jest bardzo ważna rzecz, czyli uchwalenie nowego budżetu Unii, czyli perspektywy finansowej.
A tu się zaczynają schody i to nie zaczynają się w tym sensie, że je widzimy, tylko my już jesteśmy na pierwszych stopniach tych schodów. Ja przypomnę, że czterech muszkieterów, pan premier Tusk, pan Buzek, minister Sikorski oraz komisarz Lewandowski obiecywali 300 miliardów Polakom w kampanii wyborczej. W tej sprawie powstał nawet film, który miał nas do tego przekonać. Mnie się wydawało, że to jest mocno nieetyczne, że komisarz Unii Europejskiej występuje jako stronnik jednego kraju, nawet jeżeli to jest jego własny kraj. I niestety miałem rację, dlatego że dzisiaj powstała koalicja mniejszych krajów przeciwko Polsce. Ten budżet nie będzie większy, mówię o budżecie Unii Europejskiej i są postulaty, by był trochę mniejszy, zwłaszcza tych, którzy płacą. Jest słynna inicjatywa płatników netto w Finlandii, Holandii, Niemiec, Francji, którzy mówią, chcemy zapłacić mniej, być może jednorazowo, ale mniej. I na pytanie, które stawiają Litwini, Łotysze, a nawet Węgrzy, a nawet Czesi, gdzie są dla nas pieniądze, mówi się w Warszawie. I to nie jest dobra odpowiedź, dlatego że niestety, jak w starym powiedzeniu, nawet Herkules mnogości nie pokona, a dzisiaj komisarz Lewandowski ma do czynienia z taką właśnie sytuacją. Chcę powiedzieć, że wszystko to, co będzie poniżej 300, będzie bardzo dotkliwie odczuwane, bo myśmy się do tych 300 przyzwyczaili. Komuś trzeba będzie zabrać. Inaczej mówiąc, ktoś już sobie zaplanował wydanie tych pieniędzy i to się będzie przekładało na kawałki dróg, na kawałki torów kolejowych i może nas jeszcze jedna rzecz spotkać bardzo dotkliwa. Otóż gdyby się przypadkiem tak zdarzyło, choć byliśmy przez 4 lata, 5 lat zapewniani, że wszystko idzie bardzo dobrze, że zwrócimy jedno przysłowiowe euro do budżetu unijnego, to będzie kompromitacja. To będzie oznaczało, że nie są w stanie wydać tych pieniędzy. Ja myślę w tej chwili o pieniądzach, które były przeznaczone na rozwój kolei w Polsce, które są totalnie, totalnie zaniedbane.
Powiedział pan, że koalicja dużych państw przeciwko małym, czyli będą decydować posłowie z poszczególnych państw, a nie ugrupowania?
to jest wszystko zbiór naczyń połączonych. Najwięcej do powiedzenia ma w tej sprawie Rada, bo Komisja przedstawiła wspaniały budżet, który zakładał zwiększone wydatki. Parlament Europejski to zaaprobował z znakomitą większością osób. Socjaliści, Hadesja, wszyscy są za tym, że więcej. Ale to wraca później do Rady, czy ktoś musi te pieniądze wyłożyć na stół. No kto? Ten, kto ma. A tak się akurat składa, że wszyscy mają mniej albo nie mają więcej o tyle, ile byśmy chcieli im zabrać. Dzisiaj płatność statystycznego kraju to jest około 1% PKB, no ale wymienione kraje, które mają najwyższy rozwój cywilizacyjny, największy PKB na głowę ludności, oni płacą najwięcej. I oni mówią, zaraz, jeżeli jest kryzys, my mamy robić ściany ogniowe, żeby się nam euro nie zawaliło, my mamy dawać fundusz gwarancyjny do funduszu walutowego, to może akurat budżet Unii Europejskiej na ten najtrudniejszy okres zamrozić. I tu jest właśnie przysłowiowy pies pogrzebany. Jeżeli doszłoby do tego typu rozmowy i okazałoby się, że ta koalicja małych jest bardzo dobrze zorganizowana, wygląda, że przywodzą jej Litwini, chcę tak przy okazji powiedzieć, bo my taką prowadzimy oryginalną politykę w stosunku do tego kraju, a finał tej dyskusji budżetowej będzie wtedy, gdy Litwa będzie przewodzić Unii Europejskiej i dodam więcej, poprzednim komisarzem do spraw budżetu jest aktualna prezydent Litwy, pani Grybauskaitė, która doskonale wie, jak te mechanizmy działają. Więc żeby się przypadkiem nie zdarzyło, że my, prowadząc jakże oryginalną politykę, no prawie że mocarstwową wobec tego kraju, że kosa trafiła na kamień i wtedy będzie nieciekawie.
A może pan obstawić jakąś kwotę, jaka przypadnie?
Nie, ja tej kwoty nie chcę obstawiać, natomiast obawiam się, że to będzie poniżej 300 miliardów.
Mocno poniżej?
Wie pan, ile by nie było, to będzie mocno, bo to się będzie przekładać na konkrety i ktoś będzie cierpiał, ktoś czegoś nie dostanie. Ja nie wiem, czy kawałek jakiejś obwodnicy w województwie białostockim będzie odczuwany w Lesznie, pewnie nie, ale tam gdzieś w okolicach Białegostoku będzie odczuwalne. I to się tak będzie odbywać niestety.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Marek Siwiec. Dziękuję panie
pośle. Dziękuję bardzo.